Witam wszystkich serdecznie. Kochani, na poprzednim spotkaniu z cyklu Zrozumieć Mszę Świętą mówiliśmy sobie o obrzędach wstępnych i cały czas jesteśmy przy nich. Jak zapowiedziałem pod koniec poprzedniej katechezy, zaczniemy od słów pozdrowienia. Skończyliśmy na znaku krzyża, a teraz będą słowa pozdrowienia, które kapłan tudzież biskup kieruje do zgromadzonych. Pierwsze z nich, dosyć uroczyste, słyszymy je dosyć często, brzmi tak. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jest to cytat pochodzący z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, wieńczący cały ten list. A więc widzimy, że liturgia jest przepełniona słowem natchnionym, słowem Pisma Świętego. Czasami są to dosłowne cytaty, czasami lekko zmodyfikowane, a więc takie parafrazy, a czasami tylko ogólne nawiązania, ale płynie z tego prosta nauka. Żadne słowo na liturgii nie jest błahe. W żadnym momencie nie warto i nie powinno się wyłączać naszej koncentracji. A tak brzmi rzeczona końcówka drugiego listu do Koryntian. Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Widzimy więc jedną, można powiedzieć, przestawkę. To znaczy w liturgii jest najpierw miłość Boga Ojca, na drugim miejscu łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty Paweł zrobił odwrotnie. Najpierw dał łaskę Pana Jezusa Chrystusa, potem miłość Boga. Twórcy liturgii usystematyzowali to pozdrowienie tak, aby Ojciec, który zawsze jest źródłem wszelkiej boskości, jest tym źródłem absolutnym, tą głową Trójcy Przenajświętszej, chociaż Jezus Chrystus nie ustępuje mu niczym w bóstwie, ani też Duch Święty, to jednak Ojca się daje jako to pierwsze, prymarne, absolutne źródło boskości, które płynie na Chrystusa i przez Chrystusa na Ducha Świętego. No bo wiemy, że przecież listy apostolskie to była jednak forma listu, a nie traktatu teologicznego. Liturgia jest już bardziej przemyślana, usystematyzowana. Idźmy dalej. Kolejne pozdrowienie brzmi: łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. A to jest z kolei z listu do Galatów, z pierwszego rozdziału. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. A więc drugie otwierające liturgię wezwanie, też z listów Pawłowych, chociaż nie z końcówki listu, jak było w przypadku drugiego do Koryntian, ale z początku, tak jak to jest w liście do Galatów. Kolejne wezwanie brzmi: łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. Tak też można rozpocząć mszę świętą. O ile dobrze pamiętam, to wezwanie wybrałem podczas mojej mszy świętej prymicyjnej, żeby tym właśnie wezwaniem rozpocząć pierwszą liturgię, którą dano mi było w życiu moim ziemskim sprawować. Czy w ogóle w życiu, bo nie wiem, czy w tym niebiańskim też będziemy coś sprawowali, raczej będziemy uczestniczyli w ogólnym kulcie Bożym, a kapłan jako pośrednik chyba potrzebny nie będzie. Najczęściej melodia do tego jest chyba taka: łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie z wami. I zgadnijcie, skąd jest ten cytat. No dobrze, bardzo słusznie się domyśleliście. Chodzi o Apokalipsę. W pierwszym rozdziale są tak zwane listy do kościołów. 7 listów do 7 kościołów. Tutaj na marginesie polecam wszystkim książkę księdza profesora, doktora habilitowanego Waldemara Chrostowskiego, który napisał no, taką właśnie pozycję poświęconą tymże siedmiu listom. Kupiłem ją sobie w czasie wakacji, siedząc na działce przez internet za 24 zł, przyszła w PDF-ie i sobie czytam. I tam profesor wyjaśnia, co to były za kościoły, jaka była specyfika kościoła w Efezie, a jakiego w Sardes, a jeszcze jakiego w Laodycei na przykład, jaka tam była sytuacja historyczno-literacka i jaka za tym szła teologia. No i właśnie w pierwszym rozdziale, w tym otwarciu tego adresu, tego listu do poszczególnych kościołów, mamy taki cytat. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego, umarłych i władcy królów ziemi. Zobaczcie, jak słyszymy to na liturgii, wydaje nam się, że chodzi o Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, tak? Czyli Jezus Chrystus jest przedwiecznym Synem Ojca, zawsze istniał, był na ziemi i nadal przychodzi chociażby w Eucharystii. A tu się okazuje, że Jezus jest wymieniony potem, jeszcze po tajemniczych siedmiu duchach, które są przed tronem. Kogo? No właśnie, skoro nie Chrystusa, to zapewne Boga Ojca. Tam jest takie piękne słowo zresztą w języku greckim. Jak ono brzmiało po grecku? Nieke haritomene. To jest słowo klucz naszej wspólnoty pań. Tylko eu... Ojej, no teraz mi wypadło, ale to do czego zmierzam? Że to znaczy dosłownie po grecku będący. Czyli łaska od... przepraszam, przychodzący. Łaska od przychodzącego. Ten imię słów oznacza nieustanne przychodzenie, nieustanne nawiedzanie. O, właśnie. Tak, bo tutaj ksiądz Marek mi podpowiada współczesną Greką erhomenos. Tak, w tej współczesnej Grecji jest troszkę rozszerzone, a przypomniało mi się, że w Koine to jest erhomenos. Właśnie, erhomenos, czyli nieustannie przychodzący. A w języku polskim, jak widzimy, jest to rozbite na czasowniki tak zwane finitywne, czyli odmienione i dlatego jest to jakby na trzy płaszczyzny czasowe rozłożone, który jest, który był i który przychodzi, a więc sens jest oddany troszeczkę naokoło. Greka biblijna jest tutaj bardziej teologiczna, bardziej zwarta, ale nie o to chodzi. Mamy w każdym razie ciekawostkę, że ten, który jest, który był i który przychodzi, to sam Bóg Ojciec i od Niego na początku liturgii otrzymujemy łaskę i pokój. I jeszcze jedno wezwanie, które poruszę, bo nie nad wszystkimi się pochylimy, brzmi pokój z wami. I to może wypowiedzieć tylko i wyłącznie ksiądz biskup. A dlaczego? Ponieważ nie jest to cytat ani ze świętego Pawła, ani ze świętego Jana, tylko od samego Jezusa Chrystusa pochodzi, który po zmartwychwstaniu, jak relacjonuje Łukasz w 24 rozdziale Ewangelii, przychodzi do uczniów, a działo się to tak. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani, i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Wnioski teologiczne. Po pierwsze, widać prymat biskupa nad kapłanem. To jest pozdrowienie z ust samego Jezusa i je może podjąć jedynie ten, który posiada pełnię święceń kapłańskich, a więc biskup. Po drugie, zobaczcie, z jakiego to jest zaczerpnięte kontekstu. Z sytuacji, w której uczniowie są zatrwożeni i wylęknieni, a dodatkowo popadają w pewne niedowiarstwo, bo wydaje mi się, że widzą jakiegoś ducha bliżej nieokreślonego, a nie swojego mistrza, pana i przyjaciela, z którym żyli tyle czasu i który za nich umarł. Jezus tym wyzwaniem, pokój wam, które słyszymy na Eucharystii pod przewodnictwem księdza biskupa, jeszcze nie wyrzuca uczniom, że są zmieszani i pełni wątpliwości, ale zarazem nie kończy na tym wyrzucie, na tej krytyce, ale od razu przekierowuje ich uwagę w swoją stronę, a konkretnie na swoje rany. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem przebite, pokrwawione, jeszcze nie zabliźnione, chociaż już prześwietlone światłem zmartwychwstania, przemienione, uwielbione, ale jednak cały czas wyraźnie naznaczone ranami są jego ręce i nogi, ale z tych ran płynie nadzieja. I z taką właśnie nadzieją zawartą, zakorzenioną i wypływającą z ran Chrystusowych spotykamy się na liturgii. Zazwyczaj, gdy kończy się ten akt pozdrowienia, aha, tu jeszcze dodam, że jak ksiądz mówi, niech będą z wami wszystkimi, to my odpowiadamy ładnie i z duchem twoim. Dwie uwagi do tego. Pierwsza. Nie odpowiadamy i z tobą. Friede seid euch und mit dir. Wiem, że czasami tak jest w kościele w Austrii, ale odpowiada się i z duchem twoim, ponieważ chodzi o pewną hierarchię sakramentalną. Nie tyle hierarchię administracyjną, bo wiemy, że nie o to chodzi, że ksiądz ma być ważniejszy od ludzi, bo tak, tylko pewną gradację, pewne stopniowanie sakramentalne. Ten duch, o którym jest mowa, i z duchem twoim, oznacza znamie sakramentu kapłaństwa, wyryte, odciśnięte, niezatarte, znajdujące się na duszy kapłana. I dlatego mam nadzieję, że w Polsce nie będzie tej zmiany i z tobą, tylko zostaniemy przy celebracji czy takim liturgicznym podkreśleniu znaczenia sakramentu kapłaństwa, którego istotą jest właśnie nieśmiertelne, niezacieralne, choćby ktoś nie wiem jak grzeszył, choćby ktoś przeszedł do stanu świeckiego, choćby się ożenił, miał gromadkę prawnuków, a potem jeszcze przepadł w piekle, to i tak to znamie sakramentalne, czyli ten duch, który się odciska na naszej duszy w momencie święceń, pozostają. A druga uwaga do tej odpowiedzi, do tego Pan z wami i z duchem twoim, albo pokój z wami i z duchem twoim, albo miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar w jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Ta druga uwaga to formy obecności Chrystusa w liturgii. Bo dobrze wiemy, że Chrystus jest obecny w liturgii w swoim ciele. Przychodzi w Komunii Świętej, mówimy ciało Chrystusa, amen. O tym jeszcze, co to znaczy, że to jest ciało Chrystusa, co to znaczy owo amen, będziemy mówić w dalszych częściach, koło miesiąca czerwca, albo jeszcze dalej. Oczywiście, księże Marku, dziękuję.
Czy chodziło mi o klucze?
Żeby nie dotykać. Właśnie, bo ja szukam tego klucza do zrozumienia liturgii, ale raczej w kluczu do pokoju nie znajdę. A więc to jest pierwsza forma, taka najbardziej oczywista dla nas w Komunii Świętej. Druga, równie chyba oczywista, to obecność Chrystusa w Jego Słowie. Mówimy oto Słowo Boże, a po Ewangelii oto Słowo Pańskie, czyli Słowo Chrystusowe. Ale są jeszcze dwie formy, czyli Jezus Chrystus jest obecny w celebransie i uwaga właśnie w wiernych. Pan z wami. Nie tylko mówię, że Pan jest przy was, że On tutaj przychodzi do was, ale to wyrażenie oznacza On jest w was. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. To jest nie tylko określenie życzeniowe, ale też stwierdzające fakt. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa jest w was. A więc ludzie, lud Boży, to żywe tabernakulum. Każdy człowiek w kościele jest nośnikiem, naczyniem drogocennym, niosącym w sobie samego Chrystusa. I stąd na przykład gest okadzenia, który nie tylko się wykonuje wobec ołtarza, czy wobec krzyża, czy wobec przemienionych postaci eucharystycznych, wobec chleba czyli i kielicha, czyli ciała i krwi pańskiej, nie tylko wobec kapłana, ale też wobec ludzi. Oczywiście tu jest pewna gradacja, o tym jeszcze powiemy, ile razy co się okadza, czy kogo, niemniej jednak się okadza, także lud wierny, który niesie w sobie żywą Bożą obecność. Następnie mamy najczęściej zapowiedź intencji mszalnej. Za kogo się modlimy, może być też krótki wstęp, jakieś Einführung. Ono jest nieobowiązkowe. To znaczy, że ktoś przemyśli, co powiedzieć i wkomponuje to tematycznie w całość liturgii, tak iż na przykład słowa wstępu są potem podjęte w homilii, a następnie jeszcze przed błogosławieństwem, no to mamy takie tematyczne kontinuum, które przebiega przez całą liturgię od jej zarania aż do ujścia. Natomiast nie jest to obowiązkowe. Natomiast obowiązkowy jest po pozdrowieniu akt pokuty. Nad tym się chwilunie zatrzymamy. W zwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli w obecnej mszy świętej, mamy trzy formy aktu pokuty. Wspólne odmówienie tak zwanego confiteor, czyli od słów spowiadam się po łacinie, confiteor, znaczy spowiadam się, albo tak zwaną formę dialogową, czyli zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje, daj nam swoje zbawienie. To jest taka forma najkrótsza, kiedy mszę trzeba celebrować w sposób taki sprawny, krótki, no to najczęściej ją się używa. I jeszcze Kyrie eleison. Ono jest, ładnie powiemy, tropowane, czyli po wezwaniu Kyrie eleison można jeszcze dać jakieś zdanie. Na przykład, Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. No bo Kyrie eleison znaczy zmiłuj się nad nami. I zamiast tego Panie, który umarłeś na krzyżu, jest ileś form, kilkanaście obecnych w mszale, a dodatkowo kapłan ma możliwość improwizacji teologicznej. To znaczy może sam ułożyć ten trop do Kyrie. Oprócz tego jeszcze jest taka forma jak aspersja, czyli po prostu pokropienie pobłogosławioną wodą, wodą święconą. Najczęściej stosujemy aspersję w niedzielę, szczególnie w okresie wielkanocnym, która to Wielkanoc jest szczególnym odnowieniem sakramentu chrztu. Kochani, przyjrzyjmy się temu, spowiadam się Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry. W Rzymie trzeba by szukać początków, jak mówi ksiądz Krzysztof Porosło, tej modlitwy, a mianowicie w takich modlitwach przebłagalnych, które wypowiadał papież za samego siebie i za grzechy wiernych. Sama nazwa formuły może się kojarzyć z sakramentem pokuty i pojednania, tak, spowiedź powszechna, też to nazywamy. A to właśnie od tych pierwszych słów, confiteor. Ale pamiętajmy, że akt pokuty no, nigdy nie zastąpi spowiedzi sakramentalnej. Wiemy, że w krajach zachodnich rozpowszechnił się taki zwyczaj, żeby zamiast przystępować do spowiedzi usznej, zamiast się skonfrontować bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie, bardzo odważnie ze swoimi słabościami, konkretnym popełnionym złem, a więc robiąc rachunek sumienia, a następnie mówiąc o tym kapłanowi, no, zastąpiono właśnie tę prawdziwą, autentyczną spowiedź tym aktem pokutnym na początku mszy, który, podkreślmy to wyraźnie, nie posiada funkcji obmycia nas z grzechów ciężkich. Akt ten służy raczej stanięciu w prawdzie, jak mówi profesor Porosło, tu korzystam z jego artykułu w książki pod tytułem Modlić się mszą świętą. I powiada tak ów profesor, że akt ten służy uświadomieniu sobie własnej grzeszności i niegodności wobec tajemnicy mszy świętej, w której dostępujemy zbawienia darmo, z czystej, niczym niezasłużonej łaski. A skąd to wiemy? Trzeba znowu sięgnąć do oryginału, tym razem łacińskiego, bo liturgia rzymska była tworzona w języku łacińskim, w przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej cytatów z Biblii w języku greckim, koine Nowego Testamentu. I ksiądz dokładnie mówi w wydaniu tym łacińskim mszału rzymskiego: Fratres agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Bracia, uznajmy nasze grzechy, abyśmy się stali godni sprawować albo złożyć tę najświętszą ofiarę. I tutaj niestety polskie tłumaczenie najlepsze nie jest, ponieważ słowo apti to nie znaczy godni. Aptus nie znaczy godny, apti godni w liczbie mnogiej, tylko przyznajmy bracia nasze grzechy, uznajmy nasze grzechy, abyśmy się stali zdolni do sprawowania tych świętych, tej świętej liturgii. Zdolni, zdatni, właściwi, odpowiedni, sprawni. Abyśmy mieli w sobie tę gotowość, aby iść przez liturgię. Nie chodzi tutaj o godność, bo człowiek nigdy godny wobec Boga nie będzie, bo dzieli nas granica nieprzekraczalna, bariera, można powiedzieć, bytowa, ontologiczna, czyli związana z naturą. Człowiek nigdy nie będzie miał natury boskiej. Jego natura ludzka została przyłączona do natury boskiej, zjednoczyła się z nią w Jezusie Chrystusie i On jest naszym jedynym pośrednikiem do Boga, do boskości, do bóstwa. Ale każdy z nas, pojedynczy człowiek, nigdy Boga godny nie będzie, bo to jest początek największej pychy, a pycha rodzi każdy grzech. I pamiętajmy, że przecież pod koniec liturgii mówimy słowa w czasie Baranku Boży: Panie, nie jestem godzien. A więc tej godności jako takiego zasługiwania na łaskę Bożą nigdy nie uzyskamy. Więc to początkowe wezwanie przed aktem pokuty bardziej chce nas uzdolnić, uelastycznić, jakby spulchnić nasze serca, aby one bardziej jak ta gąbka chłonęły Bożą łaskę. I co ciekawe, w momencie aktu pokuty liturgia, można rzec, zmienia rytm, bo w miejsce churalnego my, uznajmy, pojawia się pusty dźwięk uderzenia pięścią we własną pierś i pokorne wyzwanie: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wina jest indywidualna. Oczywiście mówi się w teologii moralnej albo w katolickiej nauce społecznej o tak zwanych strukturach grzechu, czyli takich uwarunkowaniach środowiskowych. Tu chodzi o mniejsze i większe środowiska, od rodziny poczynając, a na całych społeczeństwach narodowych czy wielonarodowych kończąc, które niejako wpychają człowieka w jakiś grzeszny model życia, tak iż jednostka praktycznie nie może się przed nim obronić albo ma bardzo zredukowane szanse na obronę przed grzechem. Oczywiście to istnieje, ale ostatecznie człowiek dostaje od Boga jakąś taką przestrzeń wolności, która pozwala mu stać się decydentem w odniesieniu do swojego zbawienia lub potępienia. Warto tutaj dodać, że przepraszamy, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To zaniedbanie zostało dodane w stosunku do tak zwanej starej mszy, czyli nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, zwanej potocznie mszą trydencką. Tam tego nie było, a tutaj na soborze grzech zaniedbania został do spowiedzi powszechnej dołączony. Jakby uświadamiamy sobie, że zaniedbanie jest czymś bardzo poważnym, oczywiście na podstawie źródeł biblijnych, a chodzi o Ewangelię Mateusza, o te ostatnie rozdziały eschatologiczne, kiedy jest mowa o sądzie ostatecznym, sądzie powszechnym. Oj, kochani, jeszcze mi zostało troszeczkę materiału, ale będę lądował, troszeczkę się rozgadałem, za co przepraszam. Dlatego może podsumuję tylko tą pierwszą formę aktu pokuty, a o Kyrie eleison powiemy sobie za tydzień. Zaczniemy od tej drugiej formy, czyli tropowanego Kyrie, Panie zmiłuj się, że mianowicie w akcie pokuty ja staję wobec Boga w prawdzie. Ja nie przychodzę po rozgrzeszenie, po przebaczenie, tylko stawiam się w pozycji grzesznika, w pozycji pokutnika, w pozycji żebraka, który od Boga może tylko i wyłącznie dostać, który Bogu nic nie może oferować, czego Bóg by nie miał, co by Boga jakoś mogło zaspokoić. Nie, człowiek nie może dać nic konkretnego. Człowiek może dać swoje skruszone i dzięki temu otwarte serce, bo serce skruszone jest sercem miękkim, a miękkość pozwala chłonąć łaskę, a radością Boga jest nasycanie nas tąże łaską. Dobrze, kochani, zaczynamy od Kirie, ale jeszcze też zacznę od tego, wobec kogo się spowiadało, w sensie wobec kogo ten akt pokuty następował, bo dzisiaj mówimy Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. A w dawnej mszy jeszcze tam parę osób, że tak powiem, dorzucano, to się dowiemy kogo i dlaczego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.